Gość Radia Gdańsk.
Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, z którą rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zastanawiam się, pani prezydent, ilu mieszkańców Karwin będzie stało w korkach przez najbliższe 2 miesiące? I co sobie pani pomyślała, jak dowiedziała się pani, jakie są wyniki ekspertyzy dotyczące wiaduktu w ciągu ulicy Wielkopolskiej?
To, co sobie pomyślałam, to chyba nie nadaje się do powtórzenia, zwłaszcza na antenie.
O tej porze, rozumiem.
Natomiast faktycznie wyniki ekspertyzy są wręcz dramatyczne. My zareagowaliśmy na telefon w zasadzie od tego eksperta, bo nie czekaliśmy na dostarczenie dokumentów nam w formie papierowej. Z ekspertyzy, z opinii wynika, że musimy zamknąć jeden pas ruchu, ponieważ 2 filary na ten moment grożą zawaleniem. I do momentu, kiedy nie naprawimy tych filarów, nie zabezpieczymy całego wiaduktu, ten pas ruchu lewy na wiadukcie musi być wyłączony z ruchu.
A jak obszerna, jak drastyczna, że tak powiem, jest ta ekspertyza tak naprawdę? No bo to rozumiem, że to tak brzmi, ale mówi pani, że autor tej ekspertyzy dzwonił aż tak do państwa?
Tak, to jest tak poważna sprawa i tak duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, że wyprzedzał dostarczenie nam tego dokumentu papierowo, dzwonił i alarmował już na etapie, w którym wiedział, jakie są ustalenia. No i my zareagowaliśmy.
Czyli podjęliście decyzję, nie mając dokumentów tak naprawdę, tylko na podstawie
tego, co się dowiedzieliśmy, stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać na procedury urzędowe, bo może się okazać, że będziemy istotnie spóźnieni. Tak naprawdę wystarczyłoby, żeby 2 tiry stanęły na wiadukcie, żeby mogło dojść do jakiejś katastrofy, za którą odpowiedzialności nikt brać nie chce, bo chodzi o zdrowie, życie ludzkie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników transportu.
To jest teraz największy problem Aleksandry Kosiorek, prezydent Gdyni?
To przyznam, że jest jeden z tych większych problemów, natomiast jesteśmy już w procesie zamawiania tych obejm, które potrzebujemy, podpór, które potrzebujemy. To są wszystko dedykowane temu konkretnemu wiaduktowi rzeczy, stąd te procesy się uruchomiły natychmiast, ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest naprawa w takim trybie bieżącym, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania wiaduktu na ten czas, ale w przyszłości, i mówię to od maja, musimy myśleć i rozmawiać o całkowitej przebudowie tego wiaduktu.
O tym też rozmawialiśmy we wrześniu, kiedy tutaj w studiu Radia Gdańsk rozmawialiśmy o raporcie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie zostawiającego w dużym skrócie suchej nitki na realizacji tej inwestycji. Wczoraj miasto poinformowało o tym, że złożyło zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Dlaczego tak długo to trwało? Bo też kiedy we wrześniu rozmawialiśmy, no to pani tak przypuszczała, że to się w prokuraturze skończy. Co, musiała ta ekspertyza przyjść jeszcze?
Nie musiała przyjść ta ekspertyza, natomiast
w sumie jeszcze nie przyszła, bo jej nie macie, tak?
Ruch był po stronie CBA jako organach prowadzących się śledztwo, czy też dochodzenie w tej sprawie, więc oni deklarowali, że złożą to zawiadomienie do prokuratury, natomiast ja w tym tygodniu ustaliłam, że sprawa cały czas jest w Warszawie na etapach decyzyjnych. Jednocześnie usłyszałam, że premier kraju planuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zrozumiałam, że na ten moment cierpliwość moja się skończyła, nie ma na co czekać. I z tego powodu złożyłam zawiadomienie do prokuratury. Oczywiście ta sytuacja z ekspertyzą techniczną sprawiła, że nie miałam żadnych wątpliwości, że to już jest ten czas, kiedy nie mogę czekać na organy państwowe.
Czyli to taki nie do końca zbieg okoliczności.
No nie do końca zbieg okoliczności, natomiast ten raport CBA jest załącznikiem do mojego zawiadomienia, więc będzie podstawą prowadzenia śledztwa przez prokuraturę okręgową.
A jak wiele rzeczy związanych z wiaduktem w ciągu tej drogi trzeba jeszcze wyjaśnić, bo pojawiają się chociażby kwestie dofinansowania unijnego. Jest kwestia przecież współpracy z polskimi liniami kolejowymi, czy generalnie z PKP. No ten wiadukt przecież biegnie nad linią kolejową czynną. Jaki jest najczarniejszy scenariusz, jaki może mieszkańców Gdyni dotknąć w związku z koniecznością takiej pilnej naprawy? Bo rozumiem, że te 2 miesiące to są prace doraźne, a później będzie trzeba to wszystko przebudować.
Najczarniejszy scenariusz to uważam, że właśnie wydarza się teraz. Jeszcze może być tak, że w trakcie tego bieżącego remontu będzie musiało dojść do czasowego wyłączenia jednego z torów, który biegnie pod wiaduktem. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten najczarniejszy scenariusz, bo wszelkie działania i remont tego wiaduktu to już będą działania zaplanowane, gdzie nie będziemy działać w trybie awaryjnym. Ja jestem po rozmowie z panem marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem i pan Struk deklaruje nam pełne wsparcie w tym temacie. Też skontaktował nas, udrożnił kanał komunikacyjny do linii kolejowych, więc też jesteśmy już po rozmowach.
Czyli miasto trochę wraca, przepraszam, do tej sytuacji z takiego etapu negocjacyjnego tej inwestycji, kiedy zanim zapadła decyzja o odstąpieniu od takiej gruntownej przebudowy konstrukcji tego wiaduktu?
Cała ta inwestycja to miała być właśnie przede wszystkim przebudowa tego wiaduktu i umożliwienie przepuszczenia tam trzeciego toru kolejowego. No i oczywiście przebudowa wiaduktu ze względów takich, że ten wiadukt jest z lat 70. lub 80., no jest już po prostu wiaduktem słusznie wysłużonym, więc będziemy musieli myśleć o tym niezależnie od trzeciego toru, żeby ten wiadukt przebudować na nowo.
Czyli tak między wierszami, słuchając tego, co pani mówi, mogą być takie sytuacje, w której będzie wstrzymywany zarówno ruch kolejowy, jak i ruch kołowy po wiadukcie?
Nie wiem, w jakich etapach.
Albo ograniczany, może nie wstrzymywany, ale ograniczany.
Tak, jeżeli musimy przebudować wiadukt i wszystkie jego podpory i całą tą nośność konstrukcyjną, to będzie musiało dochodzić do wyłączeń ruchu.
Co ma sobie taki zwykły mieszkaniec Gdyni, albo Karwin, albo Dąbrowy, albo generalnie nawet Kaszub przejeżdżający przez to miejsce po prostu myśleć? No w ocenie wielu ludzi ten wiadukt mógł być po prostu wyremontowany, już tam się nowa nawierzchnia pojawiła, nowe pasy. No tak na pierwszy rzut oka wygląda, że już go zrobili, no i przecież ludzie stali w korkach całymi miesiącami, jeśli nie latami. Co ma sobie taki zwykły mieszkaniec o tym myśleć?
Ja myślę,
bo dzisiaj będzie za chwilę winił panią za to.
Myślę, że każde poczucie złości i frustracji jest zrozumiałe w tej sytuacji. Ten wiadukt miał być wyremontowany, bo to na tym miała polegać przede wszystkim inwestycja w węzeł Karwiny. Zdecydowano się tego nie zrobić, ale przed nami jest decyzja, w zasadzie nie decyzja, tylko konieczność zrobienia tego, jeżeli poprzednicy nie mieli tyle odwagi lub chęci, żeby takie remonty niezbędne wykonać.
Ktoś za to odpowie?
To pytanie do prokuratury.
Tylko i wyłącznie?
Głównie do prokuratury.
Bo kiedy we wrześniu się spotykaliśmy, była też mowa o cywilnych pozwach, czy próbie takiego cywilnego rozliczenia tej sprawy.
Postępowania cywilne będą odpryskiem postępowania prokuratury.
Czyli najpierw czekamy na to, co zrobi
tak,
prokuratura.
Tak, jeżeli prokuratura będzie w toku ustalać i przedstawiać kolejne opinie, to mamy na czym się opierać i jesteśmy wtedy na drodze cywilnej wzmocnieni tymi ustaleniami karnymi.
To zawiadomienie wczoraj zostało złożone w biurze podawczym, mailem wysłane, pocztą, w jakiej formie?
Osobiście dostarczone do prokuratury okręgowej.
Czyli już w tej prokuraturze w Gdańsku jest.
Jest.
Dobrze, ten temat zostawmy. Chcę panią jeszcze inną rzecz zapytać. Dlaczego Gdynia jest przeciwna ochronie lasów, tak twierdzą chociażby ekolodzy, tak twierdzi część osób gdzieś tam zaangażowanych w proces wyznaczania obszarów leśnych o funkcji społecznej na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. W październiku takie się odbyło spotkanie, w której pan Tadeusz Szenk, miejski ogrodnik gdyński, w zasadzie jako jedyny był przeciwny zaprzestaniu prowadzenia gospodarki leśnej na terenach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dlaczego?
Nie tyle zaprzestaniu prowadzenia gospodarki, ile tam, jeżeli chodzi o Gdynię, chodziło o rozszerzenie strefy ochronnej na około rezerwatu Cisowa i pan Tadeusz Szenk, ogrodnik miasta, który również jest leśnikiem i mi ciężko z jego 25-letnią wiedzą merytoryczną też dyskutować, twierdził i stoi na tym stanowisku do dzisiaj, że rozszerzenie takiej otuliny ochronnej spowoduje, że nie będziemy mogli w sposób należyty tego lasu zabezpieczać. Mówimy o umożliwianiu odradzania się drzewostanu i to drzewostanu pierwotnego, tego, który kiedyś tutaj był charakterystyczny dla tych terenów, bo dzisiaj ten drzewostan jest sztucznie nasadzony przez lata i tak naprawdę wyparł nam te lasy oryginalne. Dużo pracy leśników przy tej mądrej gospodarce leśnej polegało na tym, żeby odtwarzać te oryginalne, prawdziwe drzewostany.
Ale
i to się
przepraszam,
dzieje.
To w Gdyni, czy to w Gdańsku, przepraszam, czy w Sopocie niemądrze będą prowadzić gospodarkę leśną?
Tego nie wiem, bo nie znam ich założeń gospodarki leśnej. leśnej, natomiast mówię, to nie chodzi o wycinki, tylko chodzi o mądre zabezpieczanie rezerwatu, żeby on też był bezpieczny dla osób, które tam spacerują.
Ekolodzy, którzy biorą w tym udział, tak mówią, no ale pan Tadeusz Szenk jest leśnikiem właśnie i z doświadczenia i z wykształcenia stoi po stronie leśników, a nie po stronie społeczeństwa.
Jednak chyba stoi po stronie społeczeństw i lasu, bo ten sam ogrodnik na jesieni dokonał wielu nasadzeń. Mamy w mieście kilkadziesiąt nowych nasadzeń. Odtworzyliśmy nasadzenia na cmentarzu Kolibkowskim. Tam musieliśmy wyciąć stare drzewa, bo groziły zawaleniem na ulicę, ale już są posadzone nowe lipy drobnolistne i to nie są jedyne drzewa, które tam na cmentarzu Kolibkowskim planujemy posadzić, także ten proces zalesiania również miasta postępuje.
Z lasu się nad morze przenieśmy, pani prezydent, bo chcę zapytać o atrakcyjne tereny Gdyni i o ich przyszłość w taki sposób, jak często w ostatnich latach miasto zawierało umowy z prywatnymi przedsiębiorcami w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach miasta na w zasadzie jakieś działania, które mogłyby przypominać tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne i powinny być objęte bardzo specjalistyczną procedurą, a nie były. Czy wie pani, o czym mówię?
Wie pan, wiem, o czym mówi pan redaktor. Ujawniliśmy w ostatnim czasie dwie takie umowy. To są umowy, które budzą nasze bardzo poważne wątpliwości co do sposobu ich zawierania, co do sposobu procedowania tych umów w Urzędzie Miasta. Przede wszystkim,
to co to były za umowy po kolei?
To są umowy, jedna w otoczeniu bardzo bliskim sąsiedztwie Mariny, druga przy ulicy Armii Krajowej na wykonanie w takim właśnie czymś, co powinno być partnerstwem publiczno-prywatnym, gdybyśmy chcieli nazywać sprawy zgodnie z ich takimi definicjami
prawnymi.
Umówmy
się, jeżeli miasto daje komuś grunt w zasadzie bez procedury żadnej, no to co to jest?
To nie jest umowa partnerstwa prywatnego, tylko złamanie przepisów, ale to miało być coś podobnego do tej konstrukcji, tylko że tam musimy stosować prawo zamówień publicznych, które w przypadku tych umów nie zostało zastosowane. Co więcej, dysponowaliśmy z budżetu miasta, miały być zadysponowane środki finansowe, a jednak te umowy nie posiadały kontrasygnaty skarbnika. I przebiegły te umowy przez cały urząd i wszystkie wydziały w absurdalnie krótkim czasie. Nie spotkałam się jeszcze z żadną taką umową, która by była...
Co znaczy w absurdalnie krótkim czasie?
2-3 dni przez uzgodnienia wszelkich wydziałów, po czym ją wycofano z tak zwanego SIDAS-a, czyli z takiego obiegu dokumentów, które widzimy. Ta umowa nam zniknęła. Pojawiła się w rękach inwestora, który przyszedł żądając realizacji tej umowy.
I ten inwestor teraz przychodzi do was z roszczeniami?
Ja stanęłam na stanowisku i przedstawiłam takie stanowisko na piśmie, że uważam, że ta umowa jest nieważna i że miasto nie będzie realizować tej umowy.
A kto w imieniu miasta tę umowę zawarł?
Nie pamiętam, czy był to pan wiceprezydent Łucyk, czy pan naczelnik Trzeciak, ale była to jedna z tych dwóch osób.
A było upoważnienie prezydenta do zawarcia takiej umowy? Była decyzja na kolegium prezydenta?
Nie znaleźliśmy takiego upoważnienia.
A powinna
być? Dziwne, bo w tamtym okresie wszystkie takie umowy były zawierane na podstawie decyzji prezydenta na kolegium, na podstawie upoważnienia.
Czy mówimy o działce, na której kiedyś w latach 90., na początku lat 2000 stało Wesołe Miasteczko?
Tak. Klub Pokład, Zielona Tawerna.
Co miałoby tam powstać zgodnie z tą umową?
Tam miałby powstać park będący, przylegający do inwestycji usługowo-hotelowej.
Prowadzonej przez tego samego inwestora?
Tak. Natomiast tenże park wchodzi nam w kolizję z chęcią budowania naszej gdyńskiej mariny.
No to jest grunt miejski. Jakie były plany dla tego gruntu?
W tym samym czasie, kiedy ta umowa została tak zagadkowo i szybko przeprocedowana, inna jednostka Urzędu Miasta, czyli Gdyńskie Centrum Sportu, było już w trakcie projektowania tam gdyńskiego bosmanatu i takich pomieszczeń, gdzie...
Tej nowej mariny tak zwanej, tak?
Gdzie gdyńskie dzieci mogłyby uczyć się w szkółkach żeglarskich. Taki Gdyński Centrum Sportu miało pomysł na przeznaczenie tego terenu. No i naturalnie te dwie inwestycje, czyli park przy budynku inwestora i nasza gdyńska wspólna marina, weszły sobie w kolizję.
Wykluczają się.
Wykluczają się.
Która zostanie zrealizowana? Albo jak wpłynie ta sytuacja na wydłużenie się realizacji poszczególnych inwestycji? Bo jak przypuszczam, skoro inwestor podpisał jakąś umowę, no ktoś z miasta reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego zgodził się na coś, no to człowiek z umową w ręku też ma jakieś argumenty.
Ja stanęłam na stanowisku, że ta umowa jest nieważna, czyli w ocenie prawników ona nie istnieje już w obrocie prawnym.
A inwestor w jakiś sposób na to odpowiedział?
Myślę, że będziemy jeszcze w sporze z inwestorem, natomiast to nie będzie stało na przeszkodzie procedowaniu gdyńskiej mariny.
Czyli skończy się to w sądzie, tak to
rozumiem.
Zapewne.
To jest dobre miejsce, żeby się spotykać, jeżeli jesteśmy w sporze.
Jak się pani czuje aktualnie, kiedy ma pani stabilną koalicję w urzędzie, może pani spokojnie realizować, a może wcale niespokojnie realizować pewne decyzje?
To jest oddech zarówno ulgi, jak i duże poczucie nadziei. Widzę, że ta współpraca układa się dobrze, że wiceprezydent Maciej Zielonka, który jest urbanistą i zajął się tymi kwestiami urbanistycznymi, doskonale odnajduje się na swoim nowym stanowisku, także ja jestem pełna nadziei co do tej współpracy w przyszłości. Czekamy jeszcze na czwartego wiceprezydenta, czyli na pana Gramka.
A jak, na jak długo ta koalicja została zawarta?
Ona została zawarta do końca kadencji, przy czym powiedzieliśmy sobie, że jeżeli ta współpraca będzie dobrze się układać, to nie wykluczamy, że jest to umowa 10-letnia.
O, czyli niekoniecznie musi być tak, że się za już 2 lata zaczniecie kłócić, żeby zdążyć przed wyborami samorządowymi mieć ostrą linię sporu.
Jesteśmy umówieni do końca kadencji.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Bardzo dziękuję za spotkanie o poranku i za rozmowę.
Pozdrawiam państwa.
Gość Radia Gdańsk.